Dzisiaj gościmy w Gorzowie i musimy to bardzo poważnie podkreślić, dlatego że Fundacja Przyjaciół Pałacu Brühla się tutaj mieści. A podkreślenie tego Gorzowa jest o tyle istotne, że Pałac Brühlów mieści się w Brodach. Pan Wiktor Korczak jest prezesem fundacji i jej założycielem. Jak to się stało, że w Gorzowie jest fundacja, która wspiera przepiękny skądinąd pałac w Brodach?
Fundacja powstała w Gorzowie, ponieważ stąd ja pochodzę i pochodzi właściciel tego pałacu, który nabył go swego czasu i za namową znajomych, przyjaciół założyłem taką fundację w celu odbudowy głównego obiektu tego, czyli samego pałacu, bo tam działają oficyny jako hotel i restauracja, stajnia i tak dalej. Zamiar fundacji był taki, żeby po prostu wskrzesić ten główny budynek do życia. No i w związku z tym ta fundacja powstała, zaczęła swoją działalność. Z początku opierała się tylko na jakimś tam pozyskiwaniu środków od darczyńców. Jako organizacja OPP też uzyskiwała 1% z odpisów podatkowych. Później fundacja podjęła działalność gospodarczą w ośrodku Stilon w Lubniewicach. No i ta działalność gospodarcza jakby pośrednio wykluczyła nas ze zbierania tego 1%, ale zważywszy na to, ile uzyskujemy, powiedzmy, z tej działalności, która jest przeznaczana w całości na cele statutowe, czyli na odbudowę z obiektów historycznych, to w sumie to wyszło na plus i z bólem, ale pozbyliśmy się tego 1% od odpisów.
Ale wtedy, kiedy zbieraliście ten 1%, z całą pewnością był to jakiś element na tyle istotny, że zwracaliście uwagę na to, aby ten 1% wpływał, bo to ważne, aby ów 1% trafiał do konkretnego odbiorcy, a nie do jednego, no jak to się popularnie mówi, worka dzielonego potem centralnie.
Tak, dbaliśmy o to. No, z początki, jak to wszędzie, były takie, że ta informacja rozchodziła się pocztą pantoflową między znajomymi, znajomymi znajomych i tak dalej. Później wydrukowaliśmy nawet takie małe informatory z numerem konta, z informacją, na co idzie, na co są te procenty przeznaczane. No i to funkcjonowało, tak jak już wcześniej wspomniałem, do jakiegoś czasu, aż ta działalność gospodarcza, że tak powiem, zaczęła przeważać.
A sama fundacja, kto ją tworzy w tej chwili, bo to przecież musi być grono ludzi, zgodnie z przepisami musi być tych osób kilkanaście. Czy są to osoby tylko po prostu wspierające samą ideę, czy też osoby, które rzeczywiście pasjonują się historią na przykład tego terenu?
Fundacja zrzesza grono ludzi. Niektórzy działają bezpośrednio i są prawnie uwidocznieni w działaniu fundacji. Pan mnie tutaj przedstawił jako prezesa. Prezesem jest pani Agnieszka Schulz. Jestem tylko fundatorem. Fundator zakłada fundację, ona trochę później działa jakby swoim życiem, prawda? Zatrudniamy księgową, zatrudniamy panią prezes, no i też grono ludzi, którzy działają na rzecz fundacji. Już nie mówię o czysto jakimś tam wspieraniu finansowym, bo to są firmy i za to im dziękujemy, ale też jest grupa ludzi, która z czystej sympatii bierze w tym czynny udział.
Pamiętam pałac w Brodach jako kompleks w bardzo złym stanie technicznym. Tak jak pan wspominał, te oficyny, część budynków już została odremontowana, ale ten główny budynek, ten, który był siedzibą pałacu, czy właściwie był konkretnie pałacem, nadal wymaga ogromnych nakładów finansowych, choć prace tam się posuwają. Czyli, jak sądzę, przed fundacją jeszcze ogrom wyzwań.
Ogrom wyzwań, tak. Kosztorys taki, który zrobiliśmy, opiewa to na kilka ładnych milionów. Oczywiście to się co roku zmienia i aż tak bardzo sobie tym głowy nie zaprzątamy. Raczej skupiamy się na tym, żeby zrobić jakąś część następną, która się przyczyni do odbudowy. Do tej pory udało nam się wymienić dach. Dostaliśmy też na to dotację z Ministerstwa Kultury. To było duże wsparcie. Dołożyliśmy dwa razy tyle i ten dach się udało wymienić. Później dostaliśmy też dotację dużo mniejszą, ale też w porozumieniu z Ministerstwem Kultury zaczęliśmy stopniowo odbudowywać stropy. Stropów tych jest tam bodajże 4, w tej chwili są zrobione 2, czyli ten środek został cały odgruzowany i zaczęło to tam po prostu się wszystko spinać. Oprócz tych stropów trzeba było też wybudować takie żelbetowe klatki. Tego nie widać z zewnątrz, jak się obserwuje, ale w środku to jest naprawdę ogrom pracy taki włożony. Te żelbetowe klatki musiały powiązać jakby głównie narożniki, żeby ten pałac się nie rozsypał. No, zamontowaliśmy oryginalny zegar, który ma napęd stary, tradycyjny, nakręcany. Jedyną nowością to jest to, że to samo nakręcanie, naciąganie tych ciężarków odbywa się elektrycznie. Natomiast zegar jest oryginalny i to już widać na zewnątrz. Cały czas trwają prace, które powodują, że ten środek się zmienia. Głównie o te stropy chodzi. Mamy też całą dokumentację wykonaną przez takiego pana Leszka Lewandowskiego, budowlańca, który pięknie nam rozrysował to wszystko. I chyba te rysunki są tak ładne, że one chyba znajdą swoje miejsce w przyszłości na ścianach tego pałacu, bo same one w sobie mają pewną wartość. No i tak pomalutku, bez spinania się, bez ustalania sobie jakichś tam celów takich czasowych, myślę, że będziemy to odbudowywać dalej. Mamy kontakt z właścicielami, z Brylami ze strony niemieckiej, którzy nas odwiedzili tam w ostatnim czasie dwukrotnie. Jedna z pani w rodzinie robiła sobie tam wesele. Później nas jeszcze odwiedzono, no już tak w celach, że tak powiem, towarzyskich. Rodzina nam przekazała przepiękny zegar, który jest bodajże XVIII-wieczny i sobie tam stanął w takiej malutkiej izbie pamięci, którą tam w jednym ze skrzydeł pomalutku urządzamy.
Remont takiego obiektu nie jest sprawą prostą, nie tylko z racji zniszczeń, jakie tam poczynił czas i ludzie, ale także z racji tego, że jest to obiekt zabytkowy, stąd też nie można sobie dowolnie kształtować wewnątrz i zewnątrz tego budynku. Trzeba to robić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
Tak, konserwator zabytków z Zielonej Góry jest stałym gościem. No, jest to taka współpraca, nie powiedziałbym może, że trudna, ale bardzo wymagająca ze strony konserwatora i musimy się liczyć z jego zdaniem w każdych sprawach. Także bez tego nie byłoby tego, co jest do tej pory. Taka ścisła współpraca jest z konserwatorem.
Z pewnością zna pan stare sztychy, rysunki, może nawet zdjęcia tego budynku, tego pałacu sprzed okresu, gdy uległ on tak gwałtownej degradacji. Chciałem zapytać, co się w nim zmieni, co można w nim zmienić, bo tak jak mówiliśmy, to jest jednak zabytek. A co zostanie zachowane z tych dawnych, urokliwych jeszcze zdjęć i rysunków?
W zasadzie środek wiele się nie zmieni. Tam będą pewne tylko przesunięcia ścian, bo zależało nam jednakże, żeby zbudować przynajmniej jedną dużą salę, taka, która dwa piętra zajmuje od strony ogrodu. Natomiast pozostałe rzeczy to mniej więcej w środku to nie będą fundamenty, to będą po obrysie tych starych pokoi, to będzie mniej więcej zbliżone. Budynek ten główny miał połączenia taką kolumnadą półokrągłą z budynkami obok stojącymi, z tymi oficynami. No i tego raczej nie planujemy odbudowywać, chociaż może kto wie, jakby kiedyś jakiś pomysł był. Na razie mamy inne cele, skupiamy się na innym. Także te kolumnady na razie nie będą. Poza tym zostaje wszystko. Bryła główna obiektu jest. Zegar jest, no dojdą jeszcze kominy, których w tej chwili brakuje, jak robiliśmy ten dach, ale takie było zamierzenie, że te kominy powstaną dopiero później, jak już będziemy szykowali to wnętrze.
Najczęściej dostrzegalne są detale, zwłaszcza te architektoniczne, które świadczyły o tym, że ten obiekt był wyjątkowy. Te detale zostaną zachowane. Myślę o tych zewnętrznych elementach, które zauważane były jeszcze no właśnie na starych fotografiach.
Tak, detale zostaną. Mamy już nawet osoby, które, oczywiście one zostały zinwentaryzowane wcześniej i mamy osoby, które są skłonne je odtworzyć. Na dwóch skrzydłach tego pałacu tam są napisy w języku łacińskim, to były napisy dwóch braci z jakiegoś tam okresu, to zostanie. I też cała seria takich różnego rodzaju detali architektonicznych, które nie doczytałem jeszcze do końca, ale chyba z jakimiś elementami masońskimi są powiązane. Muszę to przestudiować jeszcze. To na pewno zostanie. Te elementy na pewno zostaną.
Sam pałac nie funkcjonował jako obiekt samodzielny. Tworzył ogromną całość z parkiem, z jeziorem, które tam w tle jest. Czy tu również działania fundacji się jakby uzewnętrzniają?
Tak. No niestety jezioro nam się troszeczkę cofnęło, także oryginalnie było bliżej pałacu. To już na to wpływu nie mamy. Natomiast sam park został kilka lat temu odnowiony. Przyjechała grupa młodzieży polskiej, niemieckiej. U nas gościli i się zajmowali w dużej mierze tym parkiem, który jest parkiem gminnym, bo my tam mamy tylko część tego parku i ta część, która do nas należy, to jest taka łąka, można powiedzieć, w tej chwili za pałacem z fontanną i to będzie prawdopodobnie taki ogród na styl francuski, bo tak już wstępnie rozmawialiśmy z konserwatorem, że to w tej formie będzie tam przedstawione.
Oczywiście przy tego typu rekonstrukcjach, odbudowach trudno jest mówić o terminach, ale słuchaczy z całą pewnością interesuje to, kiedy będą mogli może nie wejść do tego budynku, ale kiedy obejrzeć go przynajmniej z zewnątrz, żeby on przypominał trochę to, co funkcjonowało powiedzmy 100 lat temu.
No w tej chwili to jest plac budowy, to jest ciężko, żeby tam ludzi wpuszczać do środka. Zachowała się jedna oryginalna klatka schodowa, która wiedzie na sam szczyt. I tam, jeżeli to są niewielkie grupy, to możemy wprowadzić, pokazać zegar, mechanizm zegara jest za szkłem, też można sobie to pooglądać. No i przepiękne widoki, które stamtąd się roztaczają na wszystkie cztery strony. Jest naprawdę co podziwiać i można sobie porobić zdjęcia. Ale tak jak wspomniałem, to tylko niewielkie grupki, żeby to tak na wielką skalę, to jeszcze musimy na to trochę poczekać.
No właśnie, ile?
Ile? Nie chciałbym tutaj deklaracji składać, bo tak jak wcześniej wspomniałem, to są sprawy drogie. Ja myślę, że za 2 lata to będzie już na tyle, może nie funkcjonowało, ale będzie na tyle zorganizowane w środku, że będziemy mogli wtedy już wchodzić do środka.
Obiekt jest w tej chwili własnością prywatną, choć fundacja, jak rozumiem, czuwa tutaj nad sprawnym przebiegiem prac. Jakie będzie przeznaczenie tego budynku po renowacji?
Było kilka pomysłów na to, jak tam ma funkcjonować dalej. Z racji tego, że w oficynie działa hotel, więc część budynku na pewno będzie również hotelem. Mieliśmy swego czasu, jak była mowa o odkrywce, o kopalni węgla brunatnego, która to się chyba już definitywnie sprawa zamknęła, to miało tam powstać w porozumieniu oczywiście z konserwatorem zabytków takie muzeum, które skupiałoby to wszystko, co się przy tej odkrywce wykopie. Ale to raczej też już chyba do historii przeszło, natomiast chcielibyśmy zrobić coś na kształt takiego muzeum multimedialnego, które tą całą historię samego pałacu i regionu całych tych Łużyc by tam przedstawiało. I tam są już pewne prace czynione przez osoby, które, że tak powiem, są zainteresowane, żeby to zrobić, bo jeszcze muszę dodać tutaj, że pałac skupia wiele osób takich, które same przychodzą, żeby coś zrobić. Tak do nas trafił zegar, przywieziony przez zegarmistrza, który, że tak powiem, w depozyt go tam przekazał, nie sprzedawał. I tak powstawały na przykład te piękne rysunki projektowe. To było wszystkie na tej zasadzie, że pojawiały się osoby, które chciały coś tam zrobić. Tak dostaliśmy wystawę od Niemców, wystawę, która całą historię właśnie pokazywała. Ta wystawa jest w tej chwili wypożyczona do jednej z gmin niemieckich. Ona wróci do nas tam z powrotem i nas tą wystawę z wystawą stałą. To jest na takich planszach, na stojakach, zabiera sporo miejsca. Także cały czas te osoby jakieś tam z zewnątrz trafiają z jakimiś ciekawymi rzeczami.